Na początku. Pisząc biografię Ireny Gombrowicz, niczym detektyw podążałam po jej śladach. Sprawdzałam adresy, nazwiska, organizacje, wydawnictwa. Udało mi się dotrzeć do listów Gombrowiczówny zachowanych w archiwum Archidiecezji Poznańskiej, nigdy niepublikowanych wierszy i sztuk teatralnych zgromadzonych przez Halinę Doria Dernałowicz, a znajdujących się obecnie w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Moim celem było stworzenie portretu kobiety, publicystki, pisarki, prezeski, kierowniczki i siostry Witolda Gombrowicza. Zaczynałam badania od skromnego zbioru, dat urodzin i śmierci, 4 zdjęć, zaświadczenia o przyznaniu Irenie Gombrowicz w 1920 roku odznaki ofiarnych i mglistych informacji o jej zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia Ziemianek. Podczas pracy odkryłam pseudonim, pod którym ukrywała się moja bohaterka – Irgo. Odszukałam artykuły jej autorstwa, wertując przy tym niezliczone przedwojenne czasopisma. Potwierdziłam jej wysoką pozycję w środowisku ziemianek i zajmowane w tej organizacji stanowiska. Opisałam pewnego rodzaju karierę zawodową. Na podstawie korespondencji scharakteryzowałam relacje z przyjaciółkami, bliższymi i dalszymi znajomymi. Próbowałam także dociec, czy Gombrowiczówna należała do Instytutu Świeckiego Przemienienia Pańskiego. Po analizie dokumentów Instytutu odrzuciłam tę hipotezę. Niektóre wątki poruszone w tej książce zasługują na odrębne opracowanie. Na przykład szczegółowy przebieg kariery zawodowej Jana Gombrowicza, ojca nieobecnego, niedostępnego wzoru, człowieka, który miał duży wpływ na późniejszy stosunek Ireny do mężczyzn. Albo sprawa prześladowań biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, bezpośredniego przełożonego Gombrowiczówny. Wreszcie dogłębna analiza niektórych wypowiedzi Witolda Gombrowicza, który za wszelką cenę starał się umniejszyć znaczenia działań społecznych siostry i matki. Czytelników zainteresowanych poznaniem tekstów Ireny Gombrowicz odsyłam do aneksu mojej pracy doktorskiej. Jest to z pewnością zbiór niepełny, biorąc pod uwagę jej bliskie relacje z diecezją kielecką i archidiecezją warszawską. Można się spodziewać, że pozostałe materiały ujrzą światło dzienne dopiero po otwarciu dla szerszej publiczności archiwów kościelnych. Głupka. Irena nie była gombrowiczowską głupką, egzaltowaną panienką z dobrego domu, rozkapryszoną, leniwą, hipochondryczną córeczką bogatych rodziców. Uczyła się, pracowała, pomagała innym. Działała zawsze we wspólnocie. Angażowała się w wychowanie młodzieży, wspieranie najuboższych. Idąc za przykładem matki, publikowała teksty w prasie katolickiej i kobiecej. Pozostawała blisko kościoła i w stałym kontakcie ze swoimi opiekunami duchowymi. Piastowała wysokie stanowiska. W dwudziestoleciu międzywojennym nikt nie nazywał jej dewotką czy zgorzkniałą starą panną. Wybrała samotność. Rodzina Gombrowiczów dużo jej zawdzięcza. Opiekowała się schorowaną matką podczas wojny i później, gdy mieszkały razem w Kielcach. Promowała twórczość Witolda Gombrowicza, przepisywała na maszynie i przekazywała recenzentom teksty jego dramatów. Odważna, konsekwentna, odpowiedzialna, nie porzucała rozpoczętej pracy, kiedy pojawiały się trudności. Postać ze wszech miar pozytywna, a jednak pozostająca w cieniu młodszego brata. Była przyjaciółką Jerzego Zawiejskiego, koleżanką Stanisława Balińskiego, znajomą Stefana Kisielewskiego. Nieuchwytna, skromna, lubiła przebywać w otoczeniu rodziny, koleżanek szkolnych, ochotniczek wojny polsko-bolszewickiej, wśród członków grupy skupionej wokół zakładu dla niewidomych w Laskach, w towarzystwie redaktorów poznańskiego wydawnictwa Ostoja i warszawskiego Werbum. Wreszcie w gronie bliskich współpracowników kurii diecezjalnej w Kielcach i księgarni Jedność. Nie podpisywała tekstów skróconym imieniem Rena. Była Ireną i Rellą. Chowała się pod inicjałami i pseudonimami. Wstydziła się swojej twórczości, a może wstydziła się brata. Jej rzadko spotykane nazwisko było w połowie lat 30. kojarzone z dość awangardową działalnością literacką Witolda Gombrowicza, z odrzuceniem form i zasad, z wyzwoleniem się jednostki spod wszelkich więzów i zależności. A ona pisała o wspólnocie, o podporządkowaniu się, o kościele, o Bogu. Kopciuszek. Chciałam odtworzyć historię życia Ireny Gombrowicz, wydobyć ją z cienia, a nawet z niebytu. Ukazać jako postać odrębną, mającą wpływ na twórczość młodszego brata. Jednocześnie spojrzeć na nią inaczej, nie tylko przez pryzmat wspomnień i doświadczeń Witolda. Przeszukiwanie zasobów bibliotek i archiwów pomaga lepiej poznać daną osobę. Ale czy można ją do końca zrozumieć? Codzienność utrwalona w pamiętnikach i listach okazuje się przydatnym materiałem. Jaki był asortyment w sklepach, ile kosztowały buty, co jadano na obiad, jakie filmy wyświetlano w kinach, gdzie jeździło się na wakacje. Te wszystkie informacje są potrzebne do odtworzenia wiernego obrazu człowieka z dawnych lat. Śladem błahych, codziennych spraw i związanych z nimi przeżyć są notatki, zapiski w kalendarzu, listy zakupów, rachunki. Nieważne, a jednak mówią dużo o relacjach z otoczeniem, o statusie materialnym, stanie emocjonalnym, szczególnie wtedy, gdy spuścizna po autorze jest skromna, uległa rozproszeniu i zniszczeniu. Wtedy dla biografa istotny jest każdy trop. Niedosyt informacji każe domyślać się, nadinterpretować. W końcu cel jest słuszny. Chcemy wiedzieć więcej, znać prawdę. Prawdę o kim? Trudno jest jednoznacznie ocenić, czyj życiorys zasługuje na opisanie. Czy należy przyglądać się bliżej osobom stojącym za sukcesem mistrzów? Mam na myśli nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, żony i mężów. To przecież oni często są współtwórcami dzieła, podpowiadają, wspierają, kierują karierą. Tak jest w przypadku Ireny Gombrowicz, której postawa miała z pewnością wpływ na twórczość Witolda. Przyglądam się relacjom Ireny z młodszym bratem, które prześledziłam dzięki zachowanej korespondencji. Nie analizuję religijności Witolda, stosunku do Boga i Kościoła, choć w wielu jego tekstach można się doszukać negatywnego komentarza na temat dewocyjnej postawy starszej siostry. Te komentarze nie mówią nam jednak nic o faktycznym życiu Ireny. Na ich podstawie wielu badaczy uznało ją za kopciuszka, osobę zniewoloną, uosobienie utraconej szansy i odebranego głosu. Gombrowicz uważał, że była w pewnym znaczeniu osobą wybitną, ale zwichniętą dramatycznie. Ocena uznanego pisarza, który zresztą sam zmagał się z chorobą psychiczną, odbiera mojej bohaterce szansę na zaistnienie. Ale jednak po kilku latach pracy nad książką trudno mi jest się rozstać z moją bohaterką. Praca nad tekstem przedłużała się w nieskończoność. Towarzyszył jej lęk o to, że coś umknęło mojej uwadze, czegoś nie udało się znaleźć, z kimś nie udało się spotkać. Mam jednak świadomość tego, że biografia jest zawsze pracą niedokończoną. Relacje świadków historii bywają subiektywne, ich spojrzenia cząstkowe, a doświadczenia bardzo osobiste. Siostra. Była skromną dziewczyną, jedyną córką Jana i Marceliny Gombrowiczów. Miała trzech braci, Janusza, Jerzego i Witolda. O nich wiemy dużo, o niej prawie nic. W Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Irenie poświęcono jedną gablotę. Znajdują się w niej jej zdjęcia z dzieciństwa i wczesnej młodości. Z lalką w wieku gimnazjalnym, z koleżankami ze szkoły, z matką i babcią. Z małym lwem na kolanach. Obok zdjęć wisi dyplom imienny z podpisem Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, generała Józefa Hallera, potwierdzający otrzymanie przez Irenę odznaki ofiarnych, nadawanej przez Obywatelski Komitet Obrony Państwa za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Urodziła się 4 czerwca 1899 roku w Małoszycach, malowniczej wiosce położonej nad rzeką Obręczanką w powiecie opatowskim, w gminie Sadowie. W atlasie geograficznym ilustrowanym Królestwa Polskiego obok kolorowej mapy powiatu opatowskiego zamieszczono ryciny przedstawiające bramę wjazdową w Opatowie, ruiny zamku w Ujeździe oraz kolegiatę w Opatowie. Małoszyce nie zostały zaznaczone na mapie, widoczne są tylko parafie, a więc też ta najbliższa względem Małoszyc parafia we Wszechświętem. Małoszyce leżą w północno-wschodniej części guberni radomskiej, która wkracza w pas Doliny Wisły. Środkowa, pofalowana część powiatu opatowskiego jest niejako podnóżem pasma Łysogór. Najwyższy punkt to Łysa Góra. Według ówczesnej miary szczyt ma 1813 stóp wysokości. Obszar gubernii radomskiej dzieli się na dwa dorzecza – Wisły i Pilicy. Wisła przyjmuje, oprócz drobniejszych dopływów, Radomkę, Iłżenkę i Kamienną, której prąd bystry jest motorem wprawiającym w ruch liczne zakłady fabryczne. Z bogactw kopalnianych mamy tu rudę żelazną, wapień muszlowy i pstry piaskowiec. Żyzna gleba powiatu nadaje się pod uprawę pszenicy i buraków cukrowych. Hodowla bydła rogatego najlepiej się rozwinęła w okolicach Łysogór, gdzie rasa miejscowa, krzyżowana z holenderską i szwajcarską, wytworzyła tak zwaną świętokrzyską, wyróżniającą się dorodnością wołów i mlecznością krów. Główną linią komunikacyjną na obszarze gubernii jest droga żelazna Dąbrowska. Gubernia Radomska obfituje w trakty Bita, a także linie wodne Wisły i Pilicy, z kilkoma przeprawami, które ułatwiają komunikację i ożywiają handel. Powiat opatowski liczy 24 gminy, 10 osad miejskich i 38 parafii. Dawniej Opatów był ludnym i zamożnym miastem. Kupcy greccy mieli tu składy win i futer. Działały też sklepy norymberskie i sukienne. W XVI, XVII i XIX wieku pożary prawie doszczętnie zniszczyły miasto. Nic też z dawnych zabytków nie zostało w Opatowie oprócz dwóch kościołów. Na terenie powiatu w Rakowie działała kiedyś szkoła ariańska, która wabiła młodzież wszelkich wyznań. Wychowywali się tu synowie najpierwszych w kraju rodzin. Raków nazywano Atenami Sarmackimi. Kościół w Rakowie był siedliskiem wyznawców reformy różnych odcieni. Dawniej kwitły tu rzemiosła. Na początku XX wieku mieszkańcy trudnią się już tylko wyrobem motków wełnianych. W pobliskim Łagowie, starożytnej osadzie królewskiej, ludność wyrabia garnki gliniane. Większy ostrowiec należy do Banku Polskiego, który usilnie stara się o podniesienie przemysłu żelaznego. Ludność Ostrowca to w sporej większości Żydzi. Mieszkańcy Dękowa produkują kafle i spławiają je Wisłą do Gdańska. Prężnie działa założona w XIX wieku fabryka naczyń kamiennych oraz kafli porcelanowych i fajansowych. Bodzechów jest motorem licznych zakładów fabrycznych i górniczych. W Ćmielowie funkcjonuje fabryka fajansów. Pobliski Karwów to miejsce urodzenia słynnego kronikarza Wincentego Kadłubka. W Ujeździe Krzysztof Osoliński wzniósł wspaniały zamek w stylu włoskim i nazwał go Krzysztoporem. Na dachu, nad jedną z komnat, w szklanym zbiorniku pływały złote rybki. Na bramie głównej właściciel kazał umieścić krzyż i topór oraz inskrypcję Krzyż Obrona, Krzyż Podpora, Dziadki Naszego Topora. W ten sposób wyrażał osobisty stosunek do zasad wiary. Był zaciekłym wrogiem reformacji. Dzięki jego zaangażowaniu Arianie zostali wygnani z ziemi świętokrzyskiej, z Rakowa, Skrzelowa i Iwanisk. Zamek niestety nie przetrwał. Ograbiony przez Szwedów po śmierci fundatora, przechodził z rąk do rąk, aż stał się romantyczną ruiną, ozdobą regionu, celem konnych wycieczek. Kościół parafialny we Wszechświętem, wsi wyodrębnionej z Grocholic, powstał w 1462 roku z fundacji Jakuba Grocholskiego, kanonika krakowskiego i jego brata Andrzeja. Został dotkliwie zniszczony w pożarze i ponownie konsekrowany w 1892 roku, 7 lat przed urodzeniem się Ireny. W ogólnym sprawozdaniu delegacji do opisu zabytków starożytności w Królestwie Polskim z objazdu odbytego w 1855 roku uznano, że oprócz dwóch tablic erekcyjnych w kościele we Wszechświętem nie ma nic osobliwego. Karol Gutmeier dodaje od siebie komentarz do prac Stronczyńskiego, mówiący o XIX-wiecznym nieużytkowanym cmentarzu położonym na zachód od kościoła. Pomiędzy drzewami wznoszą się obrośnięte krzakami i trawą pojedyncze nagrobki z piaskowca. Na wysokich postumentach stoją krzyże, obeliski z krzyżami, rzeźby figuralne. Niezwykły widok, niezwykłe wrażenie. Dziecię płci żeńskiej. Datę urodzin i chrztu Ireny potwierdza wpis pod numerem 58 w księdze parafialnej parafii rzymskokatolickiej we Wszechświętem. Miało miejsce we wsi Wszechświęte 3-15 sierpnia 1899 roku o godzinie 5 po południu. Stawił się osobiście Jan Onufry Gombrowicz, lat 30 od urodzenia, Właściciel majątku Małoszyce w towarzystwie świadków. Ignacego Kotkowskiego, lat 60 od urodzenia, właściciela majątku Bodzechów i Wincentego Pigłowskiego, lat 38 od urodzenia, zarządcy majątku Małoszyce. I przedstawił mi dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że ono urodziło się w Małoszycach 23 maja, 4 czerwca bieżącego roku o godzinie 5 po południu z jego prawowitej żony Marceli Antoniny Skotkowskich, lat 25 od urodzenia. Temu dziecięciu na chrzcie świętym, dokonanym tego dnia przez księdza Jana Nowakowskiego, nadano imiona Irena Antonina, a jego chrzestnymi byli Ignacy Kotkowski i Aniela Paszkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany oraz podpisany przeze mnie i przez nich. Pod tekstem znajdują się podpisy Marceliny Gombrowicz, księdza Jana Nowakowskiego, Ignacego Kotkowskiego, Jana Gombrowicza oraz Wincentego Pigłowskiego. Irena otrzymała drugie imię po matce, Antonina. Matka nie lubiła swojego pierwszego imienia, Marcelina, więc cała rodzina nazywała ją Tosią. A na Irenę wszyscy mówili Irena. W księdze parafialnej status społeczny rodziców został określony jako heredis, czyli dziedzic. Ojcem chrzestnym Ireny był dziadek ze strony matki, Ignacy Kotkowski. Miał wtedy 62 lata. Był przemysłowcem, przedstawicielem rodu ziemieńskiego i magnackiego. Jego przodkowie na terenach staropolskiego okręgu przemysłowego, położonego w regionie Gór Świętokrzyskich, ujarzmiali rzeki, wprawiając w ruch maszyny w kuźnicach, hutach, fabrykach, tartakach i młynach. Matką chrzestną Ireny została Aniela Paszkiewicz, cioteczna siostra matki, córka Emilii. Emilia Maria Ścibor-Kotkowska wyszła za mąż za obcego. Ludwik Paszkiewicz, właściciel majątku w Żurawicy, nie był w żaden sposób spokrewniony z Kotkowskimi. Ojciec Ireny, Jan Onufry Gombrowicz, kupił majątek Małoszyce w 1890 roku na 2 lata przed ślubem z Marceliną Antoniną Kotkowską. To tutaj urodziło się 4 dzieci Gombrowiczów. Pierwsze, Janusz, już rok po ślubie. Po kolejnych 12 miesiącach na świat przyszedł Jerzy. Po 4 latach Irena. Na końcu Witold. Dom w Małoszycach, sprowadzany tradycyjny modrzewiowy dworek, został rozbudowany i dostosowany do potrzeb dużej rodziny. Nie był on cudem architektury i na tle innych dworków nie prezentował się ani malowniczo, ani wystawnie. Pozwalał jednak wygodnie żyć rodzinie i licznej służbie. Ochmistrzyni, lokajom i stangretom, kucharzom i guwernantkom, które towarzyszyły dzieciom przez większość dnia, często mieszkając z nimi w jednym pokoju. Przez pierwsze lata Irena i Witold nauki pobierali od francuskiej Jeannette Grosjean i Niemki Klary von Paprocki. Przystrojeni, elegancko przybrani, pachnący perfumami, umieli się pięknie wysłowić, czytali książki, mieli nauczycielki, które uczyły ich obcej mowy. Wspomina Zofia Popkowa z Małoszyc. W domu mówiło się w kilku językach, a rodzina Gombrowiczów często wyjeżdżała do zagranicznych kurortów. Małżonkowie mało czasu spędzali w swojej posiadłości, co nie podobało się konserwatywnym sąsiadom. Nie wiemy, czy to niespokojny charakter matki, czy potrzeba pokazywania się ojca powodowały, że tak chętnie zmieniali miejsce pobytu. Odwiedzali Niemcy, Austrię, Włochy, Francję i Belgię. Wakacje spędzali w Chorwacji, w Cirkwenicy nad Adriatykiem. Antonina była przewrażliwiona na punkcie zdrowia. Pobyt nad morzem miał przede wszystkim wzmocnić dzieci. Nagrodą po długiej podróży, najpierw pociągiem do Rijeki, a potem statkiem parowym do portu w Cirkwenicy, był trwający kilka tygodni pobyt w malowniczym kurorcie. Okna luksusowego hotelu Miramare wychodziły wprost na zatokę. Irena bawiła się z braćmi na plaży pod czujnym okiem opiekunek. Przyglądała się rybakom pracującym w porcie, wdychała ciepłe powietrze. Zachwycała się każdym wyrzeźbionym przez wodę kamieniem. Witold był jeszcze za mały, żeby zrozumieć egzotyczne piękno tego miejsca. Może oswajała go z rzeczywistością, zachęcała do kąpieli, ostrzegała przed jeżowcami, może była jego przewodniczką. Zimą odbycie tak dalekiej podróży było raczej niemożliwe. Dzieci zostawały w domu, a rodzice wyruszali do Warszawy na bal karnawałowy do hotelu Bristol. Po przeprowadzce do Warszawy dom w Małoszycach pełnił rolę letniej rezydencji. Tu wywożono dzieci na kurację w okresie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie. Posiadłość została sprzedana dopiero w 1938 roku, kilka lat po śmierci ojca. Dzisiaj stoi tam tylko pomnik, płyta z płaskorzeźbą przedstawiającą głowę Witolda Gombrowicza autorstwa Gustawa Hadyny. Dwór przed wojną kupili gospodarze z Krzczonowic. Rozebrali go, a pozyskany materiał wykorzystali do budowy szkoły. Po zabudowaniach dworskich pozostały resztki czworaków i rządcówki. W pobliżu stojącej przy drodze figury popków, którzy kupili główną część włości Gombrowiczów, zachowały się kamienne słupy z ogrodzenia dworskiego. Z dawnego parku ocalała aleja grabowa, pojedyncze okazałe drzewa i staw, nad którym kiedyś bawiły się dzieci. Brudne jego postępki. Jan Gombrowicz, ojciec Ireny, był ziemianinem, przemysłowcem, dyrektorem zakładów samochodowych w Starachowicach. Zmarł 21 grudnia 1933 roku. Współpracownicy z żalem żegnali obywatela ziemskiego, filistra korporacji Arkonia, prezesa centrali skupu złomu Polskich Hut Żelaznych oraz prezesa centrali handlowej Związku Polskich Hut Żelaznych. Agnieszka Stawiarska w książce Gombrowicz w przedwojennej Polsce pisze, że ojciec Ireny w 1926 roku zorganizował centralę zakupu złomu. Transport złomu szedł przez port w Gdyni. Zapewne z tego względu prezes centrali złomu pełnił też obowiązki wiceprezesa Rady Nadzorczej S.A. Żegluga Polska i członka Tymczasowej Rady Portowej Gdyni. Jan Gombrowicz zarządzał majątkiem swojej żony Marceliny. Po śmierci teścia doprowadził do jego likwidacji i założył nowe towarzystwo akcyjne – fabrykę papieru drzewnego w Dołach Biskupich, Witulin. Był człowiekiem przedsiębiorczym, zaradnym, ale też stanowczym i wymagającym. Piękny mężczyzna. Rasowy, okazały, a też poprawny, punktualny, obowiązkowy, systematyczny o niezbyt rozległych horyzontach, niewielkiej wrażliwości w rzeczach sztuki, katolik, ale bez przesady. Pisał o nim Witold Gombrowicz. Nic dziwnego, skoro babcia Witolda, Antonina z Dąbrowskich, była kobietą twardą i samodzielną, dzielącą los wielu polskich matek, które podczas wojennej zawieruchy i nieobecności mężczyzn same zajmowały się dziećmi i prowadziły gospodarstwa. W opowiadaniu Pamiętnik Stefana Czarnieckiego Witold Gombrowicz pisze: widzę ojca mego, pięknego mężczyznę, wyniosłej postawy, o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, rysy i szpakowaty włos, składało się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Pochodził z rodziny litewskiej, osiadłej w królestwie po powstaniu styczniowym. Był duszą towarzystwa i na wielu imprezach pełnił rolę wodzireja. Każde z dzieci Gombrowiczów odziedziczyło jakąś cząstkę jego osobowości. Jerzy lubił przewodzić, uczyć, błaznować. Witold z upodobaniem wytyczał nowe ścieżki i zawsze miał wokół siebie niewielkie grono adoratorów. Janusz posiadał wyjątkowy talent do interesów, a Irena nie pozostawała w cieniu. Angażowała się w działalność społeczną, występowała z odczytami, publikowała teksty w prasie, wygłaszała krótkie pogadanki w radiu. Matka Ireny, Marcelina Antonina z Kotkowskich, urodziła się w zamożnej rodzinie przemysłowców. Kotkowscy posiadali młyny w Świślinie, kopalnię dolomitu i piaskowca w Dołach Biskupich oraz fabryki wyrobów kamieniarskich i gospodarstwo rolne w Bodzechowie. Antonina była przyzwyczajona do życia w przepychu. Uchodziła za dziwaczkę. Podobno biegała po polach, recytując wiersze. Zamykała się w swoim świecie, żyła w wyobraźni. Przewrażliwiona na punkcie zdrowia i czystości, często popadała w histerię. Młoda, niezbyt urodziwa, była jednak dobrą partią dla Jana Gombrowicza, którego rodzina straciła majątek na Litwie. Ich skromny ślub odbył się w październiku 1892 roku w parafialnym kościele w osadzie Denków pomiędzy Bodzechowem a Ostrowcem. Panna młoda miała lat 20. Pan młody za tydzień miał skończyć 24. We wspomnieniach polskich Witolda Gombrowicza czytamy: moja matka natomiast odznaczała się niezwykle żywym usposobieniem i bujną wyobraźnią. Nerwowa, egzaltowana, niekonsekwentna, nieumiejąca się kontrolować, naiwna i co gorzej, mająca o sobie jak najbardziej pomylone wyobrażenie. Ojciec nieraz ulegał jej bystrości i inteligencji, ale częściej znosił w milczeniu jej egzaltację, z którymi rzeczywiście trudno było dać sobie rady. To matka wniosła w nasz dom tę głęboką rozterkę formalną, na której wyrosłem. Nie winię jej o to, gdyż miała naturę szlachetną i najlepsze intencje, a też niezmiernie była do nas przywiązana, ale mówiąc doskonale po francusku, posiadając rozmaite wiadomości, które stanowiły edukację panny ze sfery ziemiańskiej, posiadając też niewzruszone zasady moralne, pozbawiona była tego, co tyle pewności siebie, naturalności i prostoty przysparza zwykłej dziewce od krów. Była niesprawdzona przez życie. Tak to widziała siebie jako kobietę pracy i zasad, spełniającą obowiązki, systematyczną, ścisłą, umiejącą zarządzać i organizować. Gdy w rzeczywistości była przeciwieństwem tego wszystkiego, fantastyczna, niezdarna, niezdolna do systematycznego wysiłku i przyzwyczajona do rozmaitych ułatwień, których dostarcza pieniądz. Konflikt pomiędzy matką i ojcem rozpoczął się prawdopodobnie w 1901 roku, po śmierci dziadka Ireny, Ignacego Kotkowskiego. Wtedy to Gombrowiczowie przeprowadzają się z Małoszyc do rodzinnego gniazda matki, Bodzechowa. Dzieci się cieszą, bo mają tam więcej rówieśników do zabawy. Ojciec wprowadza nowe zasady. Troszczy się o pracowników. Zakłada sklep spółdzielczy, organizuje orkiestrę fabryczną, tworzy czteroklasową szkołę dla dzieci, otwiera ochronkę. Rodzina Kotkowskich nie akceptuje jednak rządów Jana. Odwracają się od niego, gdy zostaje oskarżony o przynależność do PPS, frakcji rewolucyjnej i osadzony w więzieniu. Antonina walczy o ułaskawienie męża. Dzięki jej staraniom w płacie kaucji w wysokości 50 tysięcy rubli Jan zostaje uwolniony i wraca do pracy. Sprawuje zarząd w centrali handlu, przyjmuje stanowisko prezesa Związku Filistrów korporacji Arkonia, sprzedaje fabrykę papierów i tulin i w 1915 roku kupuje w Warszawie dwie kamienice czynszowe przy ulicy Wspólnej 33 i Próżnej 7, zabezpieczając przyszłość swoich dzieci. Od 1911 roku mieszkają przy ulicy Służewskiej w Warszawie w wynajmowanym luksusowym mieszkaniu. Niczego im nie brakuje. Ojciec jednak coraz bardziej oddala się od rodziny. Prowadzi podwójne życie, ukrywa swoje dochody, przeznaczając część z nich na utrzymanie drugiego domu z inną kobietą. Pod koniec życia jest już otyłym, schorowanym starszym panem. Cierpi z powodu choroby serca i nadciśnienia. Jest bardzo wybuchowy. Na łożu śmierci prosi Irenę o wezwanie swojej kochanki. Irena się nie zgadza. Unika kontaktu z ojcem. Nie chce się nim zajmować. Chowają się z matką w zakamarkach dużego mieszkania. To Witold i służąca Aniela opiekują się chorym. Jan umiera 21 grudnia 1933 roku w wieku 65 lat. Zostaje pochowany na Powązkach. Dopiero po jakimś czasie jego prochy zostają przeniesione do rodzinnego grobowca Gombrowiczów w Przybysławicach. Tam jest też pochowana babcia Ireny, Antonina z Dąbrowskich oraz dziadek Onufry Gombrowicz. Matka Ireny nigdy nie wybaczy mężowi zdrady. Nie chce być z nim pochowana. Umiera w Kielcach w 1959 roku. Tam znajduje się jej samotny grób. Witold Gombrowicz w jednym z opowiadań opublikowanych w zbiorze zatytułowanym Pamiętnik z okresu dojrzewania prawdopodobnie opisał swoich rodziców. Urodziłem się i wychowałem w domu pełnym zacności. Widzę ojca mego, pięknego mężczyznę, wyniosłej postawy o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, rysy i szpakowaty włos składało się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Widzę i ciebie, matko, w nieposzlakowanej czerni, jedynie z parą starożytnych butonów w uszach. Wprędce zauważyłem, że ojciec unikał jak ognia dotknięcia matki. Więcej nawet, unikał jej wzroku i mówiąc, patrzył najczęściej w bok lub oglądał paznokcie. Nic smutniejszego w swoim rodzaju nad ten opuszczony wzrok ojca. Niekiedy zaś patrzył na nią z ukosa z wyrazem bezmiernego obrzydzenia. Było to dla mnie niepojęte, gdyż ja nie czułem do matki żadnej awersji. Owszem, choć tyła nadmiernie i rozlewała się na wszystkie strony, lubiłem przytulić się i skłonić główkę na jej kolana. Kiedyś podsłuchałem, jak krzyczał na matkę, wyłamując palce ze stawów. Łysiejesz! Niedługo będziesz łysa jak kolano! Kobieta łysa, czy rozumiesz, co to jest dla mnie łysa kobieta? Kobieca łysina, peruka, nie, ja tego nie zniosę. Jesteś okropna w całości, przepojona ohydą od stóp do głowy. Ty jesteś samą ohydą. Co znaczyło to i dlaczego matka mawiała brudne jego postępki? Dlaczego brzydziła się postępkami ojca, jeśli znów ojciec brzydził się matką? Rozpustnik, mawiała matka. Pamiętajcie mi, nie tolerować. Kto na widok grzechu nie krzyczy ze wstrętu, ten niech kamień młyński przywiąże sobie do szyi. Nie można dość brzydzić się, pogardzać i nienawidzić. Przysiągł, a teraz się brzydzi. Przysięgał się nie brzydzić. Nadejdzie dzień sądu. Na tamtym świecie zobaczymy, kto z nas lepszy. Rozterka formalna. Antonina pozuje do zdjęć rodzinnych tak, jakby chciała ukryć defekty swojej urody. Pokazuje tylko lewy profil. Ucieka przed obiektywem. Jest poważna, a nawet smutna. Ubrana w czarny, zbyt obszerny płaszcz. Stoi z otwartą torebką, daleko od męża, na tle wielkiego samochodu, który jest oznaką bogactwa i luksusu, ale niekoniecznie szczęścia rodzinnego. Jej małżeńskie szczęście szybko zamienia się w cierpienie, poczucie odrzucenia, niezrozumienia i samotności. Relacje między rodzicami mają duży wpływ na dzieci. Pomiędzy czwórką dzieci Gombrowiczów przebiega swoista linia demarkacyjna, która kładzie się cieniem na ich przyszłości. Dwóch pierwszych synów przyszło na świat rok po roku, gdy rodzice byli młodym małżeństwem. Irena, gdy między nimi coś już się psuło, i córka, widząc fizyczny wstręt ojca do matki, całkowicie odsunęła się od spraw cielesnych i schowała w sferze ducha. Nie kochała i nie czuła się kochana, tak jak Witold. Kolega Witolda ze szkolnej ławy, Tadeusz Kępiński, pisze: Gombrowicz ani ojca, ani matki nie kochał. W pewnym momencie nabrał przekonania, że matka w ogóle nikogo nie kocha. Któregoś dnia wytelefonował mnie, jak zwykle, gdy nie wychodził z domu. Siedziałem koło jego łóżka, a on mierzył temperaturę. Pani Antonina weszła do pokoju i zapytała, jak się sprawy mają. Miał kilka kresek. Oświadczyła, że trzeba wezwać doktora. Nie wiem, czy w jej głosie był niepokój, czy tylko niezadowolenie. Mam w oczach wyraz jej twarzy bez uśmiechu. Zwykły, rzeczowy i poważny. Przeciwieństwo ojca, który zawsze miał ton wesołości od samego powitania. I tak nie oponował. Mówiliśmy zawsze między nami, przyszedł doktor, wziął 3 ruble. Jej się zdaje, że musi wezwać doktora, bo tak wypada. Mama nie leczenia, kogo się da. Jest przekonana, że to jej obowiązek. Wmówiła sobie, że jest obowiązkowa. I tak mówił rzeczowo, beznamiętnie. Próbowałem zaprzeczać, ale on na to: ona do mnie nic nie czuje. Nieraz miałem ochotę zapytać Itka, czy matka czasem się śmieje, żartuje, ale mi to jakoś nie wychodziło. Nie wiem do dzisiaj, czy była w niej powściągliwość, czy rzeczywista oschłość. Myślę, że raczej to pierwsze, połączone z brakiem humoru. Nie była ponura ani surowa. Miała wiele urody, ale brakowało tego czegoś, co rozświetla twarz trochę zbyt poważną. Dlatego też, gdy pewnego razu pan Jan zaprosił mnie do sypialni, leżał z jakiegoś powodu, i zobaczyłem 2 zsunięte łoża, poczułem się nieswojo. Wszelkie skojarzenia wydały się niemożliwe, a przecież 4 udanych dzieci o czymś mówiło. Po latach Witold oskarżał rodziców. Miłość została mi odebrana na zawsze i od samego zarania. Nie było jej, czy ją w sobie zdusiłem, a może matka mi ją zabiła? Dramat młodego człowieka, głęboki rozdźwięk z bliskimi, przedstawił w swoich wczesnych opowiadaniach. Masochistyczne stosunki z ojcem, groteskowa, nieznośna, czułostkowo troskliwa, pozornie gospodarna i nonszalancka matka. Inaczej widział matkę Jerzy. Opisał ją w swoim komentarzu biograficznym do twórczości Witolda Gombrowicza. Należała ona do pokolenia ziemiańskiego, pozostającego pod wpływem tendencji emancypacyjnych kobiet. W przeciwieństwie do staropolskiego wychowania, kształcącego niewiasty w sztuce zarządzania domem, starano się w końcu ubiegłego stulecia nadawać dorastającym córkom cechy sawantek. Ten rodzaj wychowania, stosowany przez dziadków kotkowskich, jak najbardziej dogadzał Tosi. Od najmłodszych lat miała wyraźne zainteresowania humanistyczne. Rozwinęły je 2 nauczycielki prowadzące jej domowe wykształcenie. Żywość umysłu Tosi, a przede wszystkim jej skłonność do lektury, sprawiły, że wyrosła na inteligentną pannę, władającą świetnie francuskim i niemieckim. Zupełnie natomiast zaniedbane zostało wychowanie praktyczne. pogrążona w czytaniu i dyskusjach intelektualnych. Matka, urodzona na wsi, gdzie spędziła prawie połowę długiego życia, nie potrafiła usmażyć jajecznicy czy naparzyć kawy. O ile w pierwszych latach małżeństwa rodzice stosunkowo mało czasu spędzali w domu, wyjeżdżając często za granicę, skutkiem czego zostawaliśmy pod opieką babki w Bodzechowie lub Małoszycach, o tyle po rozpoczęciu nauki przeze mnie i Janusza, matka z wielkim poświęceniem i zamiłowaniem objęła nad nią kierunek. Jej chyba zawdzięczamy wszyscy, a szczególnie Witold, pasję do książek. Matka każdego prawie wieczoru czytała nam z początku powieści pani de Sigir czy Verna po francusku, później poważne książki historyczne czy z dziedziny sztuki. Te wieczory spędzone w różowym buduarze małoszyckim, jakże żywo po tylu latach, zachowałem w pamięci. Antonina była typowym przykładem ówczesnej matki, wyniosłej, wydającej polecenia służbie, dbającej o najważniejsze sprawy, edukację, kulturę, duchowość swoich dzieci. Nie interesowała ją przyziemność, igraszki, dowcipy. Na jedynym zachowanym rodzinnym zdjęciu, wykonanym jeszcze przed narodzinami Witolda, Antonina w białej, koronkowej sukni siedzi bokiem do aparatu. Znowu widoczny jest tylko jej lewy profil. Na kolanach ma małą Irenę. Jan spogląda w dal. Tylko dzieci patrzą w obiektyw. Między rodzicami nie widać żadnej więzi, żadnej czułości. Starszy syn, Janusz, trzyma ojca za rękę i próbuje przytulić do niego głowę. Młodszy, Jerzy, zostaje z boku, za plecami matki. Wychodzi z kadru, znika. Kompozycja zdjęcia jest zadziwiająca, sztuczna. A wszystko przez nienaturalną pozycję Antoniny. Zachowały się dwie wersje tego ujęcia. Na drugim mała Rena już nie siedzi spokojnie na kolanach matki, ale zaczyna się wiercić, wstaje. Antonina przyciska ją do siebie, zachowując cały czas ten sam smutny wyraz twarzy. Wizyta w atelier fotograficznym Józefa Grodzickiego w Radomiu jest dla wszystkich stresująca. Te sztywne pozy w dziwnej scenerii, konieczność stania bez ruchu, może nawet groźny fotograf. Efekt jest niezadowalający. Widzimy poważnego ojca, wystraszone dzieci i zamyśloną matkę. Antonina ma dziwną fryzurę, włosy zmierzwione na czubku głowy, jakby krótkie, zaczesane na lewą stronę, z tyłu dłuższe, spięte w mały kok. Oto rodzina Gombrowiczów w 1902 roku. Irena ma 3 lata. Marietta Borewiczowa, kuzynka Gombrowiczów, mówiła o Antoninie, że jest oschła, surowa. Czy tak ją wychowano? Czy był to skutek nieustannego niepokoju i uzasadnionej zazdrości o męża, wielkiego kobieciarza? Próbowała walczyć o pozycję, szacunek, uznanie, organizując w domu wystawne fajfy, które wspominał później Witold. Nie chciała żyć całkowicie w cieniu męża. Angażowała się społecznie, oczekując zrozumienia dla swoich przekonań. Jej praca w kole ziemianek polegała nie tylko na krzewieniu wiary i patriotyzmu. Były to praktyczne działania, pomoc najbiedniejszym. Wychować swe córki. W 1905 roku, w warunkach liberalizacji przepisów stowarzyszeniowych w Królestwie Polskim, ziemianki próbują rozszerzać działalność. Przejmują patronat nad czasopismem Świat Kobiecy, który staje się organem prasowym niezalegalizowanego jeszcze związku. Tygodnik redagowany przez Marię Karczewską poświęcony jest wszelkim obszarom pracy kobiecej – literaturze, sztuce, gospodarstwie. W pierwszym numerze redaktorki piszą: raz jeszcze powtarzamy hasło umieszczone w naszym prospekcie – szukajmy nowych dróg, a powtarzamy je jako wezwanie i jako usprawiedliwienie. Wezwanie do kobiet naszych, aby szukając drogi dla pracy swojej nie wstępowały na utarte szlaki, obracając się po gładkim i wygodnym, ale ciasnym kole, lecz myślą, usiłowaniem i pragnieniem sięgały dalej, szerzej i głębiej, a dążyły tam jedynie, gdzie potrzebne jest myśl, czyn i serce. Po roku działalności pismo przestaje istnieć z powodu trudności finansowych, ale Antonina zdąży opublikować w nim kilka zaangażowanych, ważnych tekstów, które są najlepszym obrazem jej relacji z mężem i rodziną. Pierwszy tekst zamieszcza w 33 numerze Świata Kobiecego, który okazał się 6 sierpnia 1905 roku. Redakcja poleca: artykuł ten zamieszczamy tym chętniej, iż jest on głosem bardzo poważnej grupy naszych ziemianek. Do argumentów skreślonych przez panią G, z szczerością i siłą, jaką daje tylko głębokie przekonanie, dodajmy jeszcze dwa. Skierowane do osób wyrażających mniemanie, że żądanie udziału kobiet w samorządzie jest przedwczesne. Oto mamy to przekonanie, że jedynie te kobiety, które rozumieją potrzebę zdobycia praw ogólnoludzkich, potrafią wychować swe córki w niezłomnym poczuciu tej konieczności, a synom swoim wpoją sprawiedliwe przeświadczenie o równości obu płci. Należy więc w kobietach przekonanie to utrwalać, wzmacniać i wyrabiać. A to nie może mieć miejsca przy biernym wyczekiwaniu odpowiedniej chwili. Uważamy też, że wybitna epoka dziejowa, w której spodziewać się możemy zmiany praw dla całego państwa, jest stanowczo momentem najwłaściwszym na postawienie żądań zreformowania praw poniżających godność kobiecą. Obecne wystąpienie jest zatem racjonalnym i koniecznym. Tekst Antoniny Gombrowicz ukazuje się na pierwszej stronie czasopisma. Jej głos jest istotny w dyskusji. Wypowiada się jako autorytet. Odwołuje się do swoich doświadczeń. Głos ze wsi w sprawie udziału kobiet w samorządzie. Grono kobiet w Warszawie i na prowincji podpisało memoriał dotyczący udziału kobiet w samorządzie. Myśl ta nie jest nową. W Skandynawii, która w tym wypadku jak w wielu innych przoduje racjonalnemu postępowi, kobiety korzystają z prawa wyborczego w samorządzie lokalnym i biorą czynny udział w rozstrzyganiu spraw kraju. Uważane tam jest za rzecz naturalną, że kobiety muszą o losach swych stanowić same, a nie oddawać się na łaskę i niełaskę mężczyzn. U nas jednak myśl memoriału wywołała całą burzę protestów. Znane wykrzykniki o walącej się rodzinie, opuszczonych niemowlętach, niewyrobieniu kobiet w życiu społecznym i tym podobne argumenty, równie łatwe do wypowiedzenia jak trudne do uzasadnienia, posypały się gradem i zmuszają nas, kobiety, które podpisały memoriał, do wyjaśnienia, że krok ten nie był tak lekkomyślny, jak się niektórym wydaje. Prawa dotychczas tworzone były przez mężczyzn. Nic więc dziwnego, że ułożono je w sposób nie tylko krzywdzący, ale nawet hańbiący kobietę. Wszędzie w Europie, paraliżowana w swobodnym rozwoju, podlega u nas jeszcze gorszemu losowi, bo Napoleon, który siłą swego reakcyjnego geniuszu cofnął świat o parę wieków, nałożył na nią specjalne kajdany. Mężatka nie może rządzić swoim osobistym majątkiem bez urzędowego pozwolenia męża, czyli jest pozbawiona własności. Nie może dostać paszportu bez upoważnienia męża. Podpis jej jest tylko wtedy ważny, gdy jest potwierdzony podpisem męża. A co jest najstraszniejszym i najniesprawiedliwszym? Dzieci w razie separacji lub rozwodu pozostają przy niej tylko do 7 lub 10 lat, po czym wracają do ojca. Czy duża jest różnica między tymi prawami a prawami, którym podlegają mężczyźni chorzy umysłowo? Gdyby jednakże prawa te, mimo całej swej krzywdzącej niesprawiedliwości, wywierały dobry wpływ na prawidłowy rozwój stosunków ludzkich, musiałybyśmy przyznać im rację bytu, lecz dzieje się wprost przeciwnie. Kobieta w ciągłej zależności od mężczyzn musiała zatracać wiele szlachetniejszych pierwiastków. Mężczyzna, nie hamujący swych namiętności, zrzucał z siebie wszelką odpowiedzialność moralną. I dzieją się legalne zbrodnie pod opiekuńczymi skrzydłami państwowej ustawy. Młody człowiek, nie mający ochoty do pracy, żeni się z panną posażną, wie on, że z chwilą ślubu staje się bezspornym panem jej majątku, z którego co najwyżej wyznacza jej pensję na osobiste wydatki. Choćby się okazał najgorszym mężem, jednak żona, a więc i jej majątek, pozostają przy nim przez całe życie. Bo prawo nie przyznaje matce w razie rozwodu praw do dzieci, a zwłaszcza do chłopców. A mało jest matek, które by się chciały dzieci swych wyrzec. W ten wygodny sposób wielu mężczyzn zatraciło pojęcie o obowiązku utrzymania rodziny. Co więcej, przyczyniają się do zdegenerowania ludzkości, bo z małżeństw zawartych na zasadzie doboru ekonomicznego, a nie naturalnego, mogą się tylko rodzić słabe i niedołężne osobniki. W ten sposób marnieją całe pokolenia, gdyż nic się tak nie mści na człowieku jak zgwałcenie kardynalnych praw natury i poddanie jej wyższych instynktów, niskim, pieniężnym spekulacjom. Wyobraźmy sobie teraz sprawę odwrotnie. Kobieta ma prawo rozporządzać swoim majątkiem i dziećmi. Mężczyzna więc rozumie, że na pomoc żony może liczyć o tyle, o ile na to zasłuży uczciwym względem jej postępowaniem. Wie też, że matka, która z narażeniem życia wydaje na świat dzieci, ma do nich niepodzielne prawo, o ile nie upadła moralnie. o ileż wtedy mniej będzie małżeństw spekulacyjnych, o ile czystszymi staną się pobudki wiążące ludzi na całe życie. Rodzina się wali, ale przy dzisiejszym skrępowaniu kobiet podniesie się wtedy, kiedy podwaliną jej będzie związek dwóch wolnych istot, przestrzegających wzajemnie swoich praw i obowiązków. Tu muszę zrobić pewne zastrzeżenie, aby nie być posądzoną o zdanie zbyt krańcowe. W zasadzie nie mam nic przeciwko temu, aby mąż kierował interesami żony. Owszem, tego rodzaju wspólność uważam za bardzo pożądaną. Chodzi mi tylko o to, aby ona była wynikiem wzajemnego porozumienia, a nie z góry ustanowionym przymusem, aby kobieta mogła bez oficjalnego skandalu, jakim jest separacja i cofnięcie plenipotencji, rozporządzać swoją własnością w ten lub inny sposób. Często wypowiadany argument, że prawo nie może być zmienione, bo kobiety nie są przygotowane do prowadzenia interesów, uważam za nieracjonalny. Wszakże mężczyźni, doszedłszy do pełnoletności, obejmują ster majątkowy bez względu na to, czy są rozumni, czy niemądrymi, oszczędnymi, czy utracjuszami. Nikt od nich doskonałości nie wymaga. Z drugiej strony, ileż przykładów mamy kobiet zdolnych podołać szerszym obowiązkom lepiej niż nie jeden mężczyzna. Zmiana w wychowaniu kobiet nie jest zresztą rzeczą trudną i w chwili obecnej, kiedy wszyscy widzą niedostateczność zakładów naukowych żeńskich, reformy w tym kierunku są bardzo na czasie. Chciejmy tylko, a przy zdolnościach Polek będziemy mieli w przeciągu lat 10 pokolenie kobiet samodzielnych. Przechodzę teraz do położenia kobiety pracującej zawodowo. Te na każdym kroku spotykają się z nieznanymi przez mężczyzn trudnościami. Ale trzeba przyznać, że na tym polu postęp już jest bardzo wielki. Jak zwarta armia szło przez ostatnie 25-lecie tych kilka tysięcy emancypantek, które zdobyły miejsca na uniwersytetach i prawa do pracy zawodowej. Wyjątek już dzisiaj stanowią te państwa, gdzie kobiety takich praw nie mają. A olbrzymie rezultaty pracy kobiet przez ten czas przekonały największych sceptyków, że ludzkość wiele traci na ograniczaniu ich umysłowym. Z radością można to konstatować, że mężczyzna i kobieta występują coraz rzadziej względem siebie jak rywale, a coraz więcej między nimi jest uczciwego współzawodnictwa, wytworzonego przez spotykanie się w dziedzinach pracy fizycznej i umysłowej. Związek dwupłci uduchowił się przez to, a uduchowiać się będzie jeszcze bardziej w miarę wyższych wymagań kobiet do siebie. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że kobiety pracujące zawodowo wywalczyły sobie większe swobody niż te, które poświęcają się wyłącznie rodzinie, bo są one dotychczas jedynym typem kobiet niezależnych. Amerykanki są swobodne zawsze i wszędzie. U nas dotychczas dopiero widmo biedy budzi najczęściej świadomość dobrze zrozumianej samodzielności kobiecej oraz poczucie swoich sił i zdolności. I to jest już wielki krok naprzód. Większy jednak postęp wykazuje rozpoczynający się u nas ruch abolicjonistyczny. Przez wieki całe było rzeczą legalną i usankcjonowaną przez prawo oddawanie olbrzymiej ilości kobiet na ofiarę rozpuście męskiej, zapełnianie żłobków i domów podrzutków nieszczęśliwymi dziećmi bez nazwiska i rodziny i zwalanie przekleństwa grzechu i ciężaru winy na kobietę. Aż wreszcie 35 lat temu zabrzmiał pierwszy głos protestu. Wyszedł on z ust kobiety anglosaskiej, kobiety człowieka. Pani Butler rozpoczęła swój pochód krzyżowy i w 16 lat później prawa wyjątkowe w Anglii zostały zniesione. Na kontynencie agitacja w tym kierunku rozszerza się też szybko, a coraz więcej głosów nie tylko kobiecych, ale i męskich nawołuje mężczyzn do moralnego życia. Stowarzyszenie Białego Krzyża w Anglii popierane jest przez takie powagi jak Paget, Gowers, Miller i innych. Takież stowarzyszenia w Ameryce bardzo się rozwijają. Wszystko to jednakże wykazuje zawsze jeden i ten sam fakt. Postęp idzie z tych krajów, gdzie kobieta ma swobodę i może bronić swych praw. W Stanach Zjednoczonych wszystkie prawa są na korzyść kobiety i jest to jedyny kraj, w którym ona uniknęła upodlenia. W Anglii i Skandynawii prawa były nadane kobietom wcześniej niż w środkowej Europie. Stamtąd też wyszły pierwsze hasła abolicjonizmu i poszanowania kobiet. A więc i my, Polki, upominamy się wraz z całym społeczeństwem o prawa dla siebie. Jako ludzie chcemy mieć prawo do swobodnej pracy. Jako matki chcemy mieć wpływ na szkoły i zakłady wychowawcze. Jako żony chcemy poszanowania dla swej niezależności. Jako kobiety Chcemy poszanowania godności naszej, chcemy zrzucić na mężczyzn część odpowiedzialności moralnej, która teraz na nas tylko spoczywa. Upominamy się o swobodę z głębokim przekonaniem, że dzisiejsze prawa są zgubne nie tylko dla nas, ale dla całego społeczeństwa. I że potrzeba radykalnej zmiany w położeniu kobiet dojrzała zanadto, aby zawodowa zazdrość mężczyzn mogła jej przeszkodzić. Profesor Haim powiada: emancypacja kobiet w najdoskonalszym znaczeniu tego słowa jest naturalną i konieczną przeciwwagą milczącemu związkowi mężczyzn mającemu na celu obronę własnych nadużyć. Prawa dotychczas tworzyli tylko mężczyźni i dlatego są one jednostronne. Czy jednakże memoriał nasz wyda jakiś realny rezultat? Zapewne niewielki. W każdym razie będzie on pierwszym krokiem na drodze wyzwolenia kobiet w Polsce i jest równie na czasie jak wszystkie inne żądania w tym rodzaju, których tyle wyszło od różnych warstw społecznych. Będzie to najwyższym triumfem, gdy społeczeństwo da nam swobodę, ale już jest triumfem, że kobieta odczuwa jej potrzebę. Antonina Gombrowiczowa.